Kochani, chciałem się z wami podzielić Słowem Bożym, które Pan położył mi na serce, abyśmy to Słowo rozważali. Dzisiaj jest to zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział od pierwszego wersetu. 12 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian, 1220 strona w tym wydaniu Pisma Świętego. 12 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian, od pierwszego wersetu. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie, w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złym za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zapamiętaliście? To są rady dla życia chrześcijańskiego, naszego, jak mamy postępować. No to teraz powtórzcie, co mamy czynić w naszym życiu. Widzicie, jak to jest ważne, żebyśmy my Słowo Boże słuchali, przemyśliwali wszystko i w domu otwierali je jak najczęściej, żeby jak najczęściej dowiadywać się tego i przypominać sobie, co jest takie ważne dla naszego życia duchowego, abyśmy w tym żyli. Ja myślę, że wśród nas, może nie chciałbym nikogo obrazić, ale nie ma takiej osoby, która byłaby w stanie teraz wszystko to powtórzyć. Ja spotkałem takiego człowieka, który przeczytał mniej więcej tyle tekstu i mógł słowo w słowo powtórzyć to. Na uczelni, kiedy byłem w Warszawie, to tam spotkałem takiego człowieka. Za chwilę mógł to wszystko powtórzyć. Ale myślę, mówię, nie obrażając nikogo, że wśród nas takiego nie ma. Ja nie potrafię tego zrobić, zupełnie, przyznaję się. Absolutnie jest to niemożliwe. Ale nie to jest najważniejsze w życiu naszym, abyśmy potrafili coś powtórzyć. Ale byśmy to wzięli i wbudowali w nasze życie duchowe. Słowo Boże mówi, że my mamy składać to jak do skarbca, do serca naszego. Kiedyś Maria, matka Jezusa, słuchała wszystko to, co Jezus Chrystus mówił i co robiła z tym słowem? Składała je, tam jest wyraźnie powiedziane, w sercu swoim. A żeby to przyniosło plon w życiu człowieka, musi się znaleźć w sercu naszym. Musi się tam we wnętrzu naszym znaleźć, aby zacząć promieniować nad nasze życie całe. To jest tak, jakbyś włożył jakiś materiał promieniotwórczy do swojej wewnętrznej kieszeni marynarki i chodził z tym. Będzie jakiś efekt? Będzie coś widać? Nic nie będzie widać, prawda? Ale po jakimś czasie co się stanie? Po prostu umrzesz. Po jakimś czasie umrzesz. Chociaż nie widać w ogóle wpływu, ale miałeś to przy sobie. Miałeś to ukryte. A więc Słowo Boże mówi, to jest negatywny przykład, ale Słowo Boże mówi, umieść swoje serce tutaj w swoim sercu i okaże się, że będzie miało na ciebie zbawienny wpływ. I to jest takie ważne, abyśmy to słowo wykonywali, abyśmy w tym słowie żyli. W Ewangelii Mateusza 28 rozdziale 19 i 20 wersecie są powiedziane takie słowa. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest mowa o chrzcie. Ale ja świadomie zupełnie przetłumaczyłem słowa, które o chrzcie jest mówione i w tym wersecie, gdzie jest powiedziane idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je, bo to jest greckie słowo. I kiedy mówimy chrzcząc je, ludzie pod słowem chrzest mają zupełnie inne zrozumienie. Jedni tak myślą, inni tak myślą, jeszcze inni jeszcze inaczej myślą, jedni tak tłumaczą, drudzy inaczej tłumaczą. Niektórzy mówią, że chrzest to jest pokropienie. Greckie słowo, ja się greki uczyłem i wiem, do pierwszego lepszego greckiego słownika wystarczy zajrzeć i zobaczyć to słowo chrzest, czyli baptizo, i wtedy będziemy doskonale wiedzieli, co to znaczy zanurzyć. To jest pełne zanurzenie, schowanie człowieka pod wodę. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jest to symbolem, po pierwsze, śmierci w momencie zanurzenia. Nie będę tego tematu rozwijał, tylko chcę wspomnieć na samym początku. Śmierć, bo jest pod wodą człowiek, jest zanurzony i zmartwychwstania, bo jest podniesiony z wody i powstaje do zupełnie innego, nowego życia. A ja chciałem naszą uwagę zwrócić na to, że robimy to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Trójce robimy to. To jest ważne, bo tak mówi Słowo Boże. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na inną część tej wypowiedzi, ucząc je przestrzegać. I my mamy być ludźmi, którzy uczynią coś, co jest ważne, uczynią coś, co jest konkretne i tak na przykład dam z naszego życia konkretną sytuację. Dwoje ludzi zakochało się i postanowili, że się pobiorą, prawda? I kiedy się już pobrali, ślub był, tak? To już jest koniec, tak? Nic więcej już przed nimi nie ma. No ślub jest w porządku. Czy tak? Ten ślub to jest właściwie początek wszystkiego, co przed nimi jest. To jest dokładnie początek. Chrzest w życiu człowieka to jest właśnie początek tego, co ma się stawać w duchowym życiu człowieka. To jest ślubowanie Bogu, czyli to jest ślub z Jezusem Chrystusem. To jest ślub z Jezusem Chrystusem. I my przyłączamy się w duchowym świecie do Jezusa Chrystusa. Przyłączamy się do Niego. Dzisiaj jak dwóch mężczyzn się pobiera, to co? Dziwi to kogoś? No chyba nie bardzo dziwi, bo niektórzy ludzie mówią, no to powiedz ktoś, no w takim razie jak ja, będąc mężczyzną, mogę w ślubowanie wejść z Jezusem Chrystusem. Prawda? To też mężczyzna. W duchowym naszym życiu takich podziałów nie ma. W duchowym naszym życiu seks nie istnieje. On jest związany z ciałem. Dlatego też połączenie duchowe jest połączeniem duchowym, a nie z tego świata, w którym na tej płaszczyźnie rozumiemy patrząc naszymi oczami. Dlatego też wiedzmy, że duchowe rzeczy są ponad cielesnymi rzeczami. Jesteśmy ponad tym wszystkim i chodzimy w Duchu Świętym, w Panu naszym Jezusie Chrystusie. A więc ucząc je przestrzegać. I to jest niezwykle ważne, że jak rozpoczynamy nasze życie z Jezusem Chrystusem, będąc z Nim w przymierzu, to zaczynamy coś nowego w naszym życiu robić. Zaczynamy mieć inne pragnienia. Zaczynamy mieć inne dążenia. Zaczynamy mieć zupełnie inny światopogląd. Zaczynamy czytać Pismo Święte i jak dotychczas niektórzy ludzie czytając Pismo Święte przyszli do mnie i powiedzieli, wie pan co, ale ja tu kompletnie nic nie rozumiem, nie wiem o czym tu jest mowa. To dziś te słowa jakoś gdzieś nad głową mi lecą. Ale kiedy człowiek wstępuje w przymierze z Panem, zostaną mu darowane pewne obietnice duchowe, pewne obietnice od Ducha Świętego. I one doprowadzają właśnie do tego, że człowiekowi umysł się rozjaśnia. I człowiek zaczyna rozumieć. I za każdym razem, wtedy, kiedy jesteśmy w konkretnej potrzebie, otwieramy Pismo Święte i to Pismo Święte zaczyna mówić do nas. Czytam Pismo Święte, jak potrzebuję słowa od Boga, przychodzę do Niego, zaczynam czytać to słowo jak zwykłą książkę. Litery na białym tle, czarne litery. I czytam i przez jakiś dłuższy czas po prostu czytam Pismo Święte. Ale zadałem Bogu pytanie. Więc oczekuję, że to Pismo Święte na coś mi wskaże. Jak odbieram tą drogę Bożą? Słuchajcie, wy, którzy wstępujecie w przymierze z Panem, bo to jest bardzo ważne, ja też tak zaczynałem. Wiecie, w pewnym momencie, jak dochodzę do tego słowa, które Bóg chce mi przekazać, te litery z tego konkretnego tekstu jakby wyskakują z niego. Fizycznie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale w duchu dzieją się rzeczy na zupełnie innym poziomie. To jest inna płaszczyzna porozumienia z Jezusem Chrystusem. Słowa zaczynają jakby wyskakiwać i wchodzić do naszego umysłu, wchodzić do naszego serca. Zaczynam widzieć, co Bóg do mojego życia mówi. To jest Boże objawienie. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że prorok to był taki człowiek, który był inaczej określony jasnowidzący. Albo człowiek, który ma odkryte ucho. No czy ty masz odkryte ucho, słyszysz, co do ciebie mówię? No masz, prawda? Ale człowiek o odkrytym uchu to jest ten, do którego mówi Duch Święty i on słyszy, co ten Duch Święty mówi. Otwiera mu ucho, otwiera mu duchowy słuch i człowiek jest w stanie posłyszeć, co mówi Pan. To jest niezwykle ważne, abyśmy na to zwrócili uwagę. Bo żeby postępować w naszym życiu właściwie, to trzeba też dokładne wskazówki mieć. Potrzebujemy, aby Bóg do nas powiedział, ty idź tu, ty idź tam, a jeszcze ktoś inny niech idzie jeszcze w innym kierunku. Słowo Boże nie jest konkretnie do każdego z nas, idźcie wszyscy tutaj i zróbcie wszyscy tą i tą rzecz. To tak jakbyśmy 10 robotnikom dali łopaty i kazali tą samą rzecz robić. Bo zagniataliby się tam. Chyba, żebyśmy im słabo zapłacili, to by się nie zadusili. Ale jakbyśmy im dobrą cenę dali, to jeden drugiego by przepychał. Dlatego Jezus Chrystus ustanowił, że tych, których powołał, to każdy z nich ma konkretny cel do wykonania i konkretną drogę. I dlatego też nauczajcie ich, co mają czynić. Apostoł Paweł powiedział tak. Wzywam was. Składajcie ciała swoje jako ofiarę Bogu, żywą, świętą, miłą. Nie dostosowujcie się do tego świata. I po trzecie, dajcie się przekształcać przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Trzy rzeczy, o których apostoł Paweł mówi, wzywam was, abyście zwrócili na to uwagę. Po pierwsze, składajcie ciała swoje jako ofiarę Bogu, żywą, świętą i miłą. Co to znaczy złożyć swoje ciało w ofierze? Jeśli chcemy dosłownie do tego podchodzić, to musielibyśmy swoje ciało położyć na ołtarz i podpalić ogień. Ale Słowo Boże mówi, to byłaby ofiara martwa. A Słowo Boże mówi, że my nasze ciała mamy złożyć jako ofiarę żywą. Czyli tak złożyć Bogu ofiarę, abyśmy dalej żyli, a jednocześnie złożenie w ofierze. Co to oznacza? To oznacza, że cały nasz sposób myślenia, całe nasze dążenie, całe nasze pojmowanie świata musi być złożone Bogu w ofierze. A więc już dłużej nie myślę tak, jak sam myślę, tak jak sam to wymyślałem czy wydumałem, ale myślę tak, jak mówi Bóg. Jezus Chrystus, kiedy był na tym świecie, kiedy chodził pomiędzy ludźmi jako człowiek, narodził się jako człowiek i chodził jako człowiek i wszystko wykonywał na tym świecie tak jak każdy z nas. Ale Słowo Boże mówi, że on kiedy chodził po tym świecie, nie wykonywał swojej woli. Inaczej mówiąc, swoją wolę wycofał, złożył ją do stóp Jezusa Chrystusa, i to Jezus Chrystus, do stóp Ojca, I to właśnie Ojciec Niebiański, Ojciec Jezusa Chrystusa wypowiadał całą swoją wolę, którą wykonywał Jego Syn Jezus Chrystus. Słowo Boże mówi, miał prawo być na równi ze swoim Ojcem. Miał takie prawo, tak jest zapisane w Piśmie Świętym. Ale on uniżył samego siebie, stał się podobnym sługą. I całkowicie wycofał swoją wolę, a przyjął wolę Ojca swojego. I jeśli można, mówi, to niech mnie minie ten kielich. Ale nie tak, jak ja chcę. Słyszymy, co jest powiedziane? Nie tak, jak ja chcę. Czyli Jezus Chrystus chciał, żeby ten kielich go minął. Wyraźnie jest powiedziane. Ale nie tak, jak ja chcę, ale Twoja wola niech się stanie. I jak ostatecznie zrobił? Dokładnie tak, jak chciał Jego Ojciec. I ponieważ uniżył samego siebie, całkowicie uniżył, zrezygnował ze swojej boskości, położył się pod stopy swojego Ojca, co Ojciec zrobił? No to tak już na wieki pozostań. Miał prawo Bóg Ojciec tak zrobić? Oczywiście, że miał prawo. Rządził. Syn całkowicie mu się poddał. U nas na ziemi to takie rzeczy to robi się tak. Raz się kładę, raz wstaję. Więc syn, poddałem się tobie całkowicie, a później przeciwko tobie buntuję się i walczę z tobą. W duchowych okolicznościach, w duchowym świecie rzeczy się mają zupełnie inaczej. W duchowym świecie, jeśli tak jest postanowione i tak jest uczynione, nie ma wycofania się. Nie ma żadnego wycofania się. Jest tak i amen. Słowo Boże mówi tak. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminie, mówi Pan. Widzimy, jak to jest? Wszystko, co oglądamy, może przeminąć. Ale słowo, które wypowiedział Bóg, nigdy się nie przemienia. I dlatego Pismo Święte mówi, że to jest takie ważne, abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą Bogu. Abyśmy poddawali się Mu całkowicie i Jego wolę wykonywali. Dlatego Pismo Święte mówi ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Aby Bóg naprawdę mógł nas użyć do wykonania swojej woli na ziemi. Kiedy Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę, postawił ich na ziemi i co powiedział? A teraz sobie żyjcie, chodźcie sobie po ziemi, róbcie co chcecie. Czy tak powiedział? Nie. Bóg powiedział do człowieka tak. A teraz rozradzajcie się, rozmnażajcie się i co? I czyńcie sobie ziemię poddaną. Czyli powiedział, wykonujcie moją wolę, rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, rządźcie na tej ziemi. Ja was ustanawiam rządzącymi na tej ziemi. Moglibyśmy powiedzieć, no to do czego człowiek doprowadzi, jeżeli człowiek rządzi na ziemi wszystkimi rzeczami, no to przecież widzimy, jakie jest skażenie. Czy człowiek rządzi teraz na ziemi? Nie. Bo człowiek już w raju swoją władzę oddał komu? Szatanowi. Na ziemi Panem i Królem i Bogiem, tak mówi Słowo Boże, jest szatan. To on rządzi. A Słowo Boże mówi, że to jest ten, który kradnie, rozprasza i wytraca. Dlaczego jest takie skażenie? Bo szatan kieruje ziemią. Co on chce zrobić? Chce zniszczyć ziemię. Chce zniszczyć wszystko dookoła. Czy wiecie, że człowiek, który zostaje opętany duchami nieczystymi, demonami, czy wiecie, że to nie jest człowiek szczęśliwy, którego demony prowadzą we wspaniały sposób? Jaki mają cel? Zabić człowieka. Po to wchodzą do człowieka, żeby go zniszczyć, zabić, wrzucić do piekła. A że nie mają mocy wrzucić do piekła, to robią wszystko, żeby człowiek tak się zachowywał, żeby został przez Boga osądzony i wrzucony do piekła. Taki jest ich cel. Ale my dlatego jesteśmy nauczani Bożego Słowa, żeby z tego sposobu myślenia, który ma świat, wyjść. Żebyśmy nie podążali dalej tym wszystkim, w czym podąża świat dookoła nas. Myśląc tylko o tym, co jest ich, myśląc tylko o wypełnianiu swojej własnej woli, na zaspokojaniu swoich własnych zachcianek i nie myśląc o tym, co jest Boże. Bóg do szatana sam powiedział, nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Myślisz o tym tylko, co ludzkie. Nie chcesz poddać się woli Bożej, bo też i nie możesz, bo stanąłeś w pozycji buntu. I dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy złożyli nasze ciała Bogu w ofierze. To znaczy, rezygnuję sam z siebie. I staje się oczywiście najnieszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, no bo co Bóg może mi na tej ziemi dać? Jak on tylko o co? Żebym ja chodził ze złożonymi rączkami, cały dzień na kolanach przestał, żebym taki błędny człowiek chodził, taki Boży, taki święty. Czy tak? To ja się pytam, dlaczego w takim razie Abraham był na ten czas człowiekiem jednym z najbogatszych w tamtej okolicy? Był to człowiek Boży? Tak. A Job? To był człowiek Boży? Sam Bóg go pochwalił. A to na tamten czas był najbogatszy człowiek w okolicy. Najbogatszy. I na to zwracam uwagę, że Bóg wcale nie chce, żeby człowiek czynił to, jakie jest nasze wyobrażenie sługi Bożego. Sługa Boży to nie jest jednorodny człowiek, w którym wszyscy się tak samo zachowują. Wszyscy błędni chodzą z rączkami złożonymi. Są tacy ludzie i oni są potrzebni i oni są powołani do tego, żeby wykonywać takie dzieło Boże. Ale ty możesz być powołany do zupełnie innego zadania, tak jak tu czytaliśmy. Tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich, a mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Dar prorokowania to jest kto inny. Dar nauczania to jest kto inny. To jest przełożonym, niech okaże gorliwość. Inni nie muszą być gorliwi, tylko przełożony. No przełożony jest tym, który wykazuje tą gorliwość, innych woła do tej gorliwości. Rozumiemy. Ale zobaczmy, każdy ma inne zadanie. Ale chodzi o to, żebyśmy my nie wykonywali swojego własnego zadania, ale wykonywali zadanie Boże. Niektórzy ludzie się tym kompletnie nie interesują. A ja się nie interesuję w ogóle, co mówi Bóg. A po co mi to słuchać, co mówi Bóg? Ja mam własne zdanie. No masz prawo. Masz prawo. Kiedyś Leśmian napisał, że on w trupięgi się ubierze i stanie przed Bogiem, będzie tupał na Boga. Ma prawo mieć takie zdanie. A czy zostanie dopuszczony w tych trupięgach, żeby tupać przed Bogiem, to jest już zupełnie inna sprawa. O tym mówi Pismo Święte, ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Więc nie rozwijam tego tematu. My powinniśmy być ludźmi, którzy zwracają uwagę na to, co mówi Bóg. Bo to jest naprawdę ważne. Apostoł Paweł mówi, nie dostosowujcie się do tego świata. Nie przystosowujcie się. Jeśli widzicie, jak świat postępuje, nie musicie go wcale naśladować. Jeżeli widzisz, co świat czyni, jeżeli widzisz, jak postępują ludzie dookoła, to bądź człowiekiem myślącym i przeanalizuj to, czy to jest dla ciebie korzystne. Czy to, co ludzie dookoła ciebie robią, na pewno jest zgodne z wolą Bożą. Bo większość jest takich ludzi, których to w ogóle nie interesuje. A my tutaj zgromadzeni jesteśmy ludźmi, którzy zwracają uwagę na to, co mówi Bóg. Ja w swoim życiu nigdy nie chciałbym żyć, nie pytając Boga o Jego zdanie w tej sprawie, której coś mam uczynić. W moim życiu, w moim małżeństwie, w mojej rodzinie. Nigdy bym nie chciał postępować w taki sposób, żeby nie wiedzieć, co Bóg o tym myśli. Zawsze się o to pytam. A jeśli zapomnę, to bardzo źle na tym wychodzę. Bo po pewnym czasie okazuje się, że jestem w grzechu. I potrzebuję pokutować. I potrzebuję Bożego przebaczenia. I potrzebuję Jego krwi, aby omyła moje życie. Takie jest Boże działanie w naszym życiu, więc nie dostosowujmy się do tego świata. Ale co mamy czynić? Dajcie się przekształcać przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dajcie się przekształcać w umyśle swoim. Niech Duch Święty zacznie mieć wpływ na twój umysł. Niech Duch Święty kształtuje twój umysł, aby twój umysł potrafił rozróżnić, co jest dobre, co się Bogu podoba, co jest miłe Bogu. My bardzo często Bogu w usta wkładamy nasze własne zrozumienie. Po prostu uważamy, że Bóg nie powinien nic innego myśleć, tylko tak, jak my myślimy. Jeśli my mamy jakieś konkretne zdanie, to przynosimy je Bogu i mówimy tak: Boże, mam taki plan, chcę to zrobić, to zrobić, to zrobić. Wszystko mam w najdrobniejszych szczegółach zaplanowane. Do ciebie tylko należy pobłogosławić. Jak myślicie, wejdzie w to Pan? Oczywiście, że nie. Bo Bóg błogosławi tylko swoje własne plany. A skąd my powiemy, no to w takim razie ja nie wiem, czy to, co Bóg chce, jest najlepsze dla nas. Jeśli wierzysz Bogu, jeśli poszedłeś Jego drogą, jeśli przyjąłeś Jego słowo, jeśli przyjąłeś Jego wolę, to wiedz to i bądź o tym przekonany, święcie przekonany, że Bóg nie chce dla ciebie nic złego. Musimy w to wierzyć i wcale nie zmusza nas do tego Bóg, bo później na końcu okaże się, że to rzeczywiście było dla nas najkorzystniejsze. Tylko może być już za późno, żeby się na to zdecydować. Dlatego teraz przyjmujesz wiarą, że Bóg czyni rzeczy najlepsze, bo On cię stworzył, wie dokładnie, jakie są twoje potrzeby, wie dokładnie, jak funkcjonujesz, całą budowę twoją dokładnie zna i co jeszcze ciekawe, nie musisz Bogu swoimi słowami głośno powiedzieć, co chcesz. On dokładnie wie. Czy ty mówisz ustami, czy myślisz w myślach swoich, On dokładnie to wszystko wie. On to słyszy. Twoje myśli słyszy. Twoje słowa słyszy. I cały czas chodzi o to, żebyś był przed Bogiem szczery. Żebyś był przed Bogiem oddany. Żebyś pozwolił Mu, Bogu Wszechmogącemu, zmieniać twój umysł. Przekształcać go. Dlatego, że rodząc się w tym świecie, rodzimy się w jakichś określonych warunkach. W określonej rodzinie, w określonej kulturze, w określonym klimacie. I trzeba ciebie po urodzeniu ukształtować dopiero. Dlatego przystępujemy do chrztu, dlatego wchodzimy w przymierze z Bogiem, aby rozpocząć ten Boży cykl przemieniania naszego wnętrza. Przemieniania naszego umysłu, aby ten Boży stan wstąpił w nas. Nie jest to żadne płukanie mózgu, wyczyszczanie mózgu. My tutaj takich metod nie stosujemy i ja nigdy nikogo nie próbuję przekabacić czy udowodnić mu cokolwiek. Nigdy nie próbuję wypłukać to, co dotychczas człowiek miał. To ty musisz się poddać Bogu. Nie mi. Bogu musisz się poddać. Dlatego ja ciebie nie będę o niczym przekonywać. Niech cię Bóg o tym przekonuje. Ci, którzy wstępują w przymierze z Panem, wiedząc, że tu żadnego płukania mózgu nie było. Prawda? Nie było płukania mózgu. Nie było wciskania niczego. Ale oni sami, czytając Słowo Boże, poddają się działaniu Ducha Świętego. To nie jest żaden człowiek. I przez usta żadnego człowieka Duch Święty tego nie robi, robi to osobiście. I wtedy człowiek dopiero zaczyna osiągać właściwą pozycję przed Bogiem. Dlatego właśnie mówię, dajcie się przekształcać przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Przede wszystkim, co na początku chciałbym powiedzieć i co podkreślić. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłość niech będzie prawdziwa, nieobłudna, prawdziwa, Boża. Ta miłość, która nie ma jakichś podtekstów niewłaściwych. Kochani, kiedy my dzisiaj mówimy o miłości, takim ludzkim sposobie rozumowania, to zaraz są jakieś podteksty, zaraz zaczynają mówić o jakichś tam rzeczach. Zależy kto, co ma w głowie swojej nagromadzony, to w tym kierunku zaczyna myśleć. Jak mówisz miłość, to już oni sobie wyobrażają. Jak powiem miłość, to każdy coś sobie wyobraża. Każdy człowiek coś sobie wyobraża. Jeden człowiek myśli o jakimś takim miłym przebywaniu z drugą osobą. Przebywają, myślą, spacerują. Innym przed oczami od razu łóżko staje. Łóżko jest, stoi już przygotowane. Mówiąc o miłości, od razu myślą o seksie. Mamy pewne wyobrażenie, ale Pismo Święte mówi, miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. I Słowo Boże mówi w Amosa 5 rozdziale 15 wersecie, nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan, Bóg zastępów, nad resztką pokolenia Józefa. A w Izajasza w 1 rozdziale 16-17 wersecie, obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, stawiajcie się za wdową. 1 Tymoteusza 1:5-6. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli, popadli w próżną gadaninę. Galacjan 5:6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko wiara, która jest czynna w miłości. A 1 Piotra 1:22-23 mówi, oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości z czystego serca, jedni drugich miłujcie gorąco. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, a nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki. A 1 Jana 5:1-2 mówią tak. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. A każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Miłość nieobłudna. W ogóle w innym kierunku idziemy, kiedy myślimy o prawdziwej Bożej miłości. Dlatego też nazwa dla tej miłości ziemskiej jest inna w greckim tekście, a zupełnie inna dla tej miłości, która jest Bożą miłością. Do ludzi odnosi się seks i odnosi się fileo. To są dwa greckie słowa, które odnoszą się do miłości u ludzi. Natomiast Boża miłość wszędzie w Piśmie Świętym jest określona agapę. To jest miłość, która mówi o tym, co uczynił Bóg dla człowieka. Popatrzył na niektórych ludzi i powiedział, o ty jesteś ładny, ty jesteś ładna, no to dla was oddam życie swoje. A ty jesteś brzydka, czy ty jesteś brzydki, to dla ciebie nie oddaję życia swojego. Czy tak Jezus Chrystus uczynił? Wybierał kogoś? To jest miłość, która nie rozróżnia urody, nie rozróżnia bogactwa. Nie rozróżnia pozycji społecznej. To jest miłość, która miłuje zupełnie bezkrytycznie i zupełnie bez żadnych ocen człowieka. Dlatego też do nieba ma szansę się dostać kto? Pastor przede wszystkim. Ja, no bo to chyba takie normalne jest, nie? Później tam niektórzy z was jeszcze też się dostaną. Czy tak? Czy tak Bóg to wszystko poziomuje? Nie. Ktoś, kto głosi słowo, apostoł Paweł mówi, muszę uważać na to, aby będąc głosicielem dla innych, sam nie zostać odrzucony. Mogę być głosicielem, mogę być pastorem, mogę być kaznodzieją, mogę być ewangelistą i mogę znaleźć się prościutko w piekle. Jeśli mówię, a za moimi słowami nie idzie nic. Nic nie idzie. Jeśli byśmy chcieli powiedzieć, że jesteśmy przywódcami, jak rozpoznać przywódcę? Patrząc zaraz za nim. Jeśli ktoś za nim idzie, to znaczy to jest przywódca. Jeśli idzie przywódca, a za nim nikt nie idzie, to co? To on nie jest przywódcą, on tylko mówi, że jest przywódcą. Dlatego musimy patrzeć na to. W życiu naszym musimy obserwować. Jeżeli mówimy o miłości, i mówimy, że żyjemy w Bożej miłości, to coś za nami musi iść. Jak nic za nami nie idzie, żadne czyny miłości nie idą za nami, to my nie jesteśmy w Bożej miłości wcale. Możemy mieć miłość, tak jak kiedyś Piotr z Jezusem Chrystusem rozmawiał. Czy miłujesz mnie bardziej, do Piotra powiedział, niż ci wszyscy? Czyś pozostali apostołowie? Apostoł Piotr odpowiedział, no tak, Panie, Ty wiesz, że Ciebie miłuję. Tylko, że jak się w greckim tekście czyta, tam jest inne słowo użyte. Tam jest zupełnie inne słowo użyte. Jezus Chrystus pyta, Piotrze, czy Ty masz do mnie miłość, która się nazywa agape? A Piotr odpowiada, tak, Panie, mam. Mam do Ciebie miłość, która nazywa się fileo. Inaczej mówiąc, lubię Ciebie. Po prostu Cię lubię. Jesteś moim prawdziwym przyjacielem. Ale za żadnym razem, 3 razy Jezus Chrystus pytał, nie odpowiedział Piotr, że ma do Niego tą miłość, o której mówił Jezus Chrystus. Agapę. Za żadnym razem. Na końcu dopiero zrozumiał. Za 3 razem i powiedział, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że ja mam do Ciebie tylko miłość fileo. Nie mam agapę. Dlatego uczmy się tej prawdziwej Bożej miłości, która nie będzie warunkować tej miłości. Kochasz Panią w szkole? Tak, kocham, bardzo, bardzo mi się podoba. Następnym razem dziecko ze szkoły przychodzi, no właściwie to kochasz Panią? No nie. Czy to jest agapę? Nie. Jesteś dla mnie miły, to Cię kocham. Jak nie jesteś dla mnie miły, to Cię nie kocham. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się. Krzysiu i Mateusz, brzydźcie się złem. Brzydźcie się złem. A kochajcie dobre. Trzymajcie się tego, co dobre. Nikt nie rodzi się od razu doskonałym. Ale każdy do doskonałości ma szansę dojść. Każdemu ta szansa jest dana. Ale trzeba mieć pewne nastawienie życiowe. Brzydzę się wykonywaniem złych rzeczy. Ja się po prostu brzydzę. Brzydzę się przeklinać, brzydzę się źle robić, brzydzę się po prostu. Pismo Święte mówi tak, to ja nie będę tak czynił, bo się brzydzę tym. Jeśli się nie nauczymy tego, żeby mieć obrzydzenie do złych rzeczy, to będziemy je czynić. Jeśli kochasz palenie, to nie rzucisz palenia. Jeśli je znienawidzisz, to rzucisz. Już nie jednemu to radziłem. Nie jeden przychodził, nie jeden prosił, żeby dobrze doradzić. Ja mówię tak. Pierwsza rzecz, żebyś przestał palić, musi nastąpić o tu, w głowie. Musisz zacząć nienawidzieć, że to robisz. I wszyscy, którzy to zrobili, rzucili palenie. My musimy po prostu brzydzić się złem. Musimy uznać coś za zło. Jeśli ci to sprawia przyjemność, będziesz to robił dalej. Będziesz to robił. Po prostu będziesz chciał się uwolnić i dalej będziesz to robił. Dlatego nauczmy się trzymać się dobrych rzeczy. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I tu takie teksty czytałem w Piśmie Świętym, 2 Piotra, 1 rozdział, 7 werset. A do pobożności braterską dodajcie miłość, a do miłości braterskiej łaskę. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo przy kim tych rzeczy nie ma, ślepy jest. A tego, co jest daleko, nie widzi. Zapomniawszy o oczyszczeniu od dawnych grzechów swoich. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Niektórzy mówią, to niemożliwe, żeby się nigdy nie potknąć. Tu jest rada. I ją trzeba dokładnie przeczytać. Galacjan 6 rozdział, 10 werset. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Filipian 2:3. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyżej stojących od siebie samych. Galacjan 5:26. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. W nadziei radości, w ucisku cierpliwi, w modlitwie niezłomni, wytrwali. My mamy tacy być. Jak bardzo słomiany zapał ludzie często mają w większości przypadków, gdy o coś się modlą. Słomiany zapał. Wołają, gorąco wołają i nawet w czasie tej jednej pierwszej modlitwy już zaczynają pod koniec gasnąć. Już zaczynają pomalutku rezygnować. Nie mówiąc już o następnej modlitwie i następnej modlitwie i następnej. Słowo Boże mówi, że Abraham, jak oczekiwał syna, urodzenia się syna, to jak już miał on 100 lat, a jego żona 90, wierzylibyście dalej, że będziecie mieli dziecko? A Abraham, Słowo Boże mówi, jeszcze został wzmocniony w wierze. Wiara jego stała się jeszcze większa. Wiecie, co on powiedział? Abraham powiedział tak. Teraz, kiedy ja mam 100 lat, moja żona ma 90, po ludzku rzecz biorąc, to jest absolutnie niemożliwe, żebyśmy mieli dzieci. Ale teraz to będzie jeszcze wspanialsza Boża chwała, dlatego że teraz już jest niemożliwe, żebyśmy mieli dzieci. Przez całe życie normalnie moglibyśmy mieć dziecko, ale nie urodziło się, więc teraz będzie podwójny cud. I był ten podwójny cud? Ależ tak. Był ten podwójny cud i potrójny cud, bo zaczął mieć dzieci jak piasku na brzegu morskim. Powiecie, no jak, to przecież jednego syna Izaaka miał. Ty i ja jesteśmy również jego dziećmi. Wszyscy, którzy zaczynają żyć wiarą, zaczynają być dziećmi Abrahama. Wszyscy, tak Bóg powiedział. Pierwszy stał się Abraham, który wierzył Bogu. I z niczego otrzymał wspaniałe Boże dzieła. Każdy, który do niego dołącza, jest jego synem i córką. Dlatego pokolenie Abrahama ciągle rośnie. Ciągle rośnie, ciągle rodzą mu się dzieci. Dzisiaj dwoje dzieci. Następnych dzieci Abrahama. Uwierzyli. Uwierzyli, że to nie jest kąpiel w basenie. Tylko uwierzyli, że to jest potwierdzenie przyjęcia przez Boga. Że to nie jest zabawa, ale że to jest prawdziwe Boże działanie. Że to jest prawda. Że to nie jest fałsz. Że to jest coś naprawdę pochodzenia boskiego. Tak samo i ty i ja. Musimy nauczyć się modlić przed Bogiem. Aby nasza modlitwa była modlitwą niezłomną. Nie da się złamać. Co by szatan, jaki nie podkładał ci kłody pod nogi, w jakikolwiek sposób nie próbował cię zniechęcić, to ty nie przerwiesz modlitwy swojej. I tak będziesz wołał do Boga. Jestem uzdrowiony. Jestem uzdrowiony. Tak jak kiedyś brat Hagen wyznawał, że jego córka jest uzdrowiona. Nad okiem miała taką dużą narośl. Pomodlił się o nią. I codziennie wołał głośno do Boga, dziękuję Ci Boże, że uzdrowiłeś moją córkę. A ta narość była dalej. Myślicie, że znikła? Nie. A modlił się cały czas, się modlił codziennie, rano w modlitwie głośnej, dziękował Bogu, że to zostało usunięte. Wiecie, co córka zaczęła myśleć? Zaczęła chodzić do swojego pokoju. Zaczęła modlić się do Boga, Panie, mój ojciec dostał pomieszania zmysłów. Ratuj go, pomóż mu, zobacz. Ja już zaakceptuję nawet to, że mam ten guz. No ale ratuj mojego ojca. Po jakimś dłuższym czasie modlitwy, tam długo to trwało, w każdym bądź razie pewnego dnia rano spojrzał na córkę i patrzy, że narośli nie ma. No mówię, a to co, ty narośli nie masz? A żona mówi, no wiesz, zapomniałem ci powiedzieć, 2 tygodnie temu właśnie znikła. To jest dziecko Abrahama. I do tego właśnie zmierzamy. Żeby zacząć żyć wiarą. żeby zaczynać ufać Bogu, że co powiedział Bóg, to jest na pewno tak. Nie ma żadnej innej możliwości. Żadnej innej możliwości. Jak mówi Słowo Boże, to jest dokładnie tak. Dlatego my jako chrześcijanie zaczynamy się trzymać tego, co mówi do nas Bóg. Dlatego zaczynamy się trzymać, bo to zaczyna być naszą nadzieją. To zaczyna być nadzieją. A jeśli sprawdzę Pana w drobnych sprawach, to też uwierzę, że jak odchodzę z tej ziemi, to idę do Jego wieczności. I ile lat będę tam przebywał? 1, 2, 3? Ile czasu? Na wieki wieków. Słowo Boże. Nie wierzcie mi. Sprawdźcie to w Słowie Bożym. Sami osobiście w domu to sprawdźcie. Nie wierzcie, bo ja tak powiedziałem. Ale wierzcie temu, co mówi Bóg. Jeśli znajdziecie cokolwiek w tym, co powiedziałem, nie znajdziecie potwierdzenia w Piśmie Świętym, odrzućcie to. Nie słuchajcie, co ja mówię. Bo ja mówię w pewnym ferworze przekonywania was, mogę wam powiedzieć jakieś nieprawdziwe rzeczy, które nie mają żadnego uzasadnienia w Piśmie Świętym. Dlatego dla autorytetu człowieka nie wierzcie w to, co człowiek mówi. Tylko wierzcie z powodu Pisma Świętego. Jeśli on mówi, a ty się zastanawiasz, mówisz, Panie Boże, on mi nagadał takie i takie rzeczy. Jak ja mam być pewny, czy to prawda, co on powiedział? Idź do Słowa Bożego. Sprawdź. I przekonaj się, czy tak dokładnie rzeczy się mają. A więc nauczmy się miłować ludzi. Nauczmy się być niezłomnymi w modlitwie. I jeszcze jeden przykład wam przypomnę w Ewangelii Łukasza od 1 wersetu. Co to znaczy być w modlitwie nieupadającym? Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie jeszcze wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Widzicie, nad czym się Pan zastanawia? Czy będą jeszcze na ziemi ludzie, którzy będą wierzyć? Bo dzisiaj cały świat idzie w przeciwnym kierunku do wiary. W całkowicie przeciwnym kierunku. Jeśli chcesz znaleźć wiary, na ulicy jej nie znajdziesz. Jak się będziesz mocno schylał i patrzył na ziemię, na wszystko, co przechodzisz koło, to może jakieś parę groszy znajdziesz. Ale wiary nie znajdziesz. To nie jest tak, że znajdziesz wśród trawy. O, wiara jest, wziąłem sobie, mam wiarę. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Nie ma możliwości. Jeśli odchodzisz od Słowa Bożego, nie czytasz go, nie sięgasz do niego, nie ma żadnej szansy, byś miał wiarę. Żadnej szansy, bo Bóg powiedział, że wiara jest tylko ze Słowa Bożego. Więc jeśli przestajesz je czytać, przestajesz mieć kontakt z wiarą. Ja wierzę, że jutro będzie dobra pogoda. To jest wiara? Ale ludzie tak mówią. Ale to nie jest wiara. Gdybyś powiedział, jutro będzie dobra pogoda, przekonacie się. I na następny dzień patrzycie, jest dobra pogoda. To jest wiara. Jezus Chrystus kiedyś do drzewa powiedział figowego, niech się z ciebie nie rodzi już nigdy żaden owoc. Co się stało? Kiedy w powrotnej drodze tamtędy przechodziły, drzewo już było suche. To jest wiara. Możesz ją używać w stosunku do zwykłych ziemskich spraw. Ale wiara to nie jest przypuszczenie. Wiara to nie jest domysł. Wiara to jest absolutna pewność. A skąd tę pewność można mieć? Od Boga Wszechmogącego. A więc jak odchodzimy od Boga, nie ma dla nas żadnej szansy mieć wiarę. I niech was Bóg w tym błogosławi. Niech was strzeże, niech was prowadzi w mocy Ducha swojego Świętego. Amen.